Dzień dobry, witam serdecznie w radiu internetowym MPL. Ja nazywam się Piotr Izydorski, za konsoletą Wojtek Pierzcharski, a to jest pierwsze wydanie nowej audycji pod tytułem Wywiadówka, w której będę rozmawiał z gośćmi, różnymi gośćmi, samorządowcami, politykami tej politycznej sceny lokalnej, ale też ogólnopolskiej i przede wszystkim z ludźmi nietuzinkowymi, którzy być może są mniej znani na co dzień, natomiast robią fajne, ciekawe rzeczy, które chcielibyśmy przedstawić i z nimi porozmawiać. Czasem będzie poważnie, czasem będzie śmiesznie. Myślę, że chodzi o rozmowę i taki jest główny cel tej audycji, ponieważ dzisiaj premiera, dzisiaj jest również Dzień Kobiet. Przynajmniej w takim dniu tą audycję nagrywamy, wobec czego nie mogło być inaczej. Gościmy kobietę, przedstawicielkę samorządu lubońskiego, panią Małgorzatę Machalską, burmistrza miasta Lubonia. Dzień dobry, pani burmistrz.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Witam no pani. Właśnie, samorządowiec, społecznik, prawnik, a prywatnie matka, żona. Z tego co wiem, miłośniczka górskich wędrówek. Czy coś pominąłem, pani burmistrz?
No, mnóstwo rzeczy pan pominął.
To w takim razie chętnie poproszę o rozwinięcie. Co jeszcze o pani nie wiemy, co by pani mogła nam teraz powiedzieć?
Przede wszystkim, czy ma być na poważnie, czy na wesoło?
Raczej na wesoło, ponieważ tą audycję podzieliliśmy sobie na dwie części. Pierwsza taka bardziej luźna, ale skorzystając z okazji, że jest pani tutaj w studio, to oczywiście o tematy samorządowe również zahaczę, także to panią nie ominie, ale zaczniemy od tej luźniejszej atmosfery.
A zatem zapomniał pan, a może nie tyle zapomniał, co nie ujawniam tego, to zaczynawszy od, tam, nie wiem, najmłodszych moich lat, to sprinterka, potem długodystansowiec, a teraz jedno i drugie. Mm-hmm. Niekiedy sprint, ale długofalowo rozkładanie sił po to, żeby wytrwać na długim dystansie.
Myślę, że ten długodystansowiec to też dotyczy samorządu.
Tak, to dotyczy bardzo wielu rzeczy.
Ale do tego za chwilę wrócimy. Natomiast dzisiaj no, jest Dzień Kobiet, w tym dniu tą audycję nagrywamy. Czy to w jakiś sposób jest dla pani święto szczególne? Dla pani współpracownic może szerzej?
Czy szczególne? Na pewno miłe, bo nasi panowie, których w urzędzie jest nieco mniej, wtedy dziwnie się zachowują od rana. Najpierw przemykają, tak żebyśmy ich nie widzieli, po czym zjawiają się razem, robią bardzo poważne miny i są bardzo, bardzo mili, no więc jest to bardzo szczególny dzień. No dzisiaj niestety z racji, myślę, wzrostu zachorowań tych mężczyzn czynnych było nieco mniej, więc przodował mój zastępca Michał Popłaski, który w zastępstwie innych i w swoim imieniu przede wszystkim biegał z całym naręczem białych róż, więc to był bardzo szczególny dzień dla nas.
Rozumiem, czyli wszystkie te walory święta kobiet w Urzędzie Miasta zostały zachowane.
Tak, nie było rajstop, nie było goździków, za to były białe róże.
Piękny gest. Pani burmistrz, jeszcze pozostając w temacie kobiet, a czy pani uważa, że kobiet w życiu publicznym w Polsce, generalnie w samorządzie jest zbyt mało, czy jakby tak nie wolno na to patrzeć i raczej tylko i wyłącznie decydują kompetencje na przykład?
I tak i nie, to znaczy jest na pewno za mało, natomiast pytanie z czego to wynika i jak to zmienić, to bardzo duży, taki szeroki temat, ale czy decydują kompetencje? Myślę, że nie tylko, bo jednak to, jakie role musimy pełnić, powoduje, że nie mamy takich możliwości jak mężczyźni. Tyle takiej swobody w podejmowaniu decyzji, takiej swobody w ilości czasu, w zaangażowaniu się w odpowiednim momencie, w odpowiednie sprawy. No, jest to na pewno uwarunkowane naszymi rolami kobiecymi, więc jest nas za mało, ale pytanie, czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby było nas więcej, no to najbliższe lata pokażą.
No pani jest najlepszym przykładem, że jest. A jak trafiła pani do samorządu, do polityki tej lokalnej? Jak to się zaczęło? Dlaczego pani wybrała akurat tą domenę?
Czy jestem najlepszym przykładem? Raczej nie, bo jestem jedyna w powiecie, jedyna w metropolii Poznań na takim stanowisku, więc raczej jestem wyjątkiem. Nie? Potwierdzam tą regułę, że jest nas mniej. A trafiłam nie dlatego, że to zaplanowałam. Tak naprawdę to zostałam radną, jak to mówią, z przypadku, ponieważ zaproponowano mi start na 2 tygodnie przed zamknięciem listy w związku z rezygnacją z jednego z kandydatów. I zgodziłam się. No i w momencie, kiedy się zgodziłam i miałam bardzo mało czasu na kampanię, to wszystko, co robię, staram się robić perfekcyjnie, to skoro powiedziałam tak, no to zaangażowałam się bardzo. Wykorzystałam wszystkie środowiska, w których wcześniej byłam znana, w których pracowałam, czyli rady rodziców w szkołach, w przedszkolach, do których chodziły moje dzieci, krąg osób przy parafii, osoby, którym pomagałam z racji zawodu radcy prawnego. I to wystarczyło i okazało się, że uzyskałam bardzo dobry wynik i dostałam się, wydaje mi się, że z tego, co pamiętam, z tego okręgu na pierwszym albo na drugim miejscu. No i
jest
tak się
pani
zaczęło.
Troszeczkę kolejnym przykładem osoby, której gdzieś troszeczkę ten przypadek decydował o tym.
Tak, to bym może nawet nie nazwała tego przypadkiem, ale na pewno to nie była moja świadoma decyzja, iż chcę zostać radnym, a za kolejne kilka lat burmistrzem, za kolejne kilka lat jeszcze kimś. Nie, tak tego nie układałam. Natomiast zdecydowało to, że miałam wówczas świadomość, że będę mogła więcej zrobić dla Lubonia.
A czy na jakimś etapie dotychczasowej pani kariery związanej z byciem w samorządzie odczuła pani takie uwagi czy stwierdzenia, czy też no, na własnej skórze, że jest pani kobietą, to może w jakimś stopniu coś decyduje pani inaczej albo jakby jest pani w jakiś sposób marginalizowana, trudno mi to nazwać, natomiast po prostu... Czy czuła się pani z tego powodu inaczej?
To znaczy, czy byłam dyskryminowana na przykład tak?
Tak, z racji nazywając płci. Rzeczy po imieniu, dokładnie tak. Czy dał pani ktoś to, kiedykolwiek to do zrozumienia?
Nie były to istotne rzeczy, czyli raczej nie. To raczej były drobiazgi, aczkolwiek były, te drobiazgi też się zdarzały. Uwagi typu kobieta, no tak, zajmuje się firanką w oknie i nie zauważa, że rama jest krzywa.
Rozumiem.
To nie były merytoryczne uwagi, bo ta praca, którą z moimi współpracownikami wykonuję, pokazuje, że kładziemy nacisk na takie najważniejsze rzeczy przede wszystkim, a te tak zwane kobiece, czyli upiększanie, trawniczki, kwiatki, tulipany, bo te są ewidentnie z moją osobą wiązane, jest to dodatek do tej pracy zasadniczej, a więc nacisk na infrastrukturę, której w Luboniu brakuje. I uwagi typu, że przywiązuję wagę do tych rzeczy mniej istotnych, a nie zauważam braków tych najistotniejszych, no to nie była uwaga fajna, to nie była merytoryczna, więc odebrałam ją jako rzeczywiście taką, która miała uderzyć we mnie jako w kobietę.
Rozumiem. Ale generalnie, jeśli chodzi o Luboń, to przypomnijmy, jeśli ktoś nie wie, jest właściwie zarządzany przez kobiety, można tak powiedzieć. Mam tu na myśli panią, mam na myśli pani zastępczynię, panią Dorotę Franek, ale też przewodniczącą Rady Miasta, czyli można powiedzieć babiniec. Czy jakby dobrze się rządzi w takim składzie?
No mnie miastem? Doskonale. Natomiast jak pozostałym osobom, no to pytanie do mojego zastępcy Michała Powłaskiego. Mam nadzieję, że dobrze, aczkolwiek on zauważa tak, że jest teraz rodzynkiem w babińcu. No mam nadzieję, że nie dajemy mu się bardzo we znaki i że ten sposób podejmowania decyzji przez nas i rządzenia jest przez niego akceptowalny, ale to jak pan zaprosi go do studia, to myślę, że warto o to zapytać.
Myślę, że bardzo...
Sama będę ciekawa, co odpowie na antenie.
Bardzo szybko go zaproszę, także w naszej poważnej męskiej rozmowie dotyczącej, no mogę tu już zdradzić, nowego Lidla w Luboniu, na pewno ten temat jego... samopoczucia wśród pań poruszę, także to na pewno padnie. A wracając jeszcze do tej kobiecości, modne słowo feminizm, czy pani w takim razie czuje się feministką?
Nie, jestem kobietą, spełnioną, która czuje się wolna w tym, jak żyję, jak pracuję. Nie mam potrzeb w zakresie znoszenia ograniczenia mojej wolności czy osiągania czegoś, co jest mi zabraniane, co jest mi niedostępne, więc nie.
Rozumiem, nie. Czyli jakby na co dzień tego ograniczenia wolności w jakimś stopniu pani nie odczuwa.
Nie, w żadnym wypadku.
A trudny temat być może, natomiast w takim razie jak pani ustosunkowuje się do Marszu Kobiet, który w ostatnich miesiącach czy tygodniach daje się we znaki no, w opinii publicznej. Dziewczyny no, walczą o prawo do pełnej aborcji, można tak powiedzieć. Ten kompromis aborcyjny z lat 90. został właśnie przekreślony. Chciałbym wiedzieć, jakie ma pani tutaj podejście do tego tematu. Czy należało go zostawić w takiej formie, jak był? Czy jest pani za pełną legalizacją i za pełną aborcją? Czy może jeszcze jakieś inne kompromisowe wyjście? Który nurt jest pani najbliższy?
Kompromis to kwestia stanowienia prawa. Tutaj dochodzi do głosu moje myślenie prawnicze. To, co najbardziej mnie interesuje, co mnie też boli w całej tej sytuacji, to trudności z tworzeniem prawa, które byłoby akceptowalne społecznie. Więc kompromis nigdy nie jest, jak każdy kompromis, nie jest idealnym rozwiązaniem. Natomiast widać było, że jest bardziej akceptowalne społecznie jako prawo. No i to jest najbardziej bolesne dla mnie, że trudno wypracować taki model prawa, który byłby akceptowalny przez większość nas, ale w tym, o co pan pyta, to najbardziej mnie uderza jako kobietę i takie są moje przemyślenia tych ostatnich miesięcy, samotność kobiet w trakcie podejmowania przez nich najtrudniejszych dla nich decyzji. Mm-hmm. To nie jest może artykułowane wprost, ale i w rozmowach z dziewczynami, z kobietami i no, takie mam wnioski po dłuższej refleksji, widzę, że to wołanie czy krzyk bardzo często wynika z tego, że czujemy się samotne w chwilach, które dla nas są bardzo ważne życiowo.
Rozumiem, ale wzięłaby pani udział w Marszu Kobiet w tej formie, w której obecnie się one odbywają?
Jeżeli Marsz Kobiet głosi, i to wybrzmiało też w Luboniu, jedno z haseł, jakim jest aborcja bez granic, tak? Aborcja na życzenie, no to nie widzę takiej możliwości.
Rozumiem.
Ażebym pod takim hasłem się podpisała. Aborcja na życzenie to nie jest to, co bym była w stanie popierać.
Czyli skłania się pani najbardziej ku temu kompromisowi, który był jeszcze do niedawna w naszym kraju.
Tak, w szczególności jako prawnik też.
Jasne. A czy w polityce, w życiu publicznym, w samorządzie są jakieś kobiety, które być może są dla pani źródłem inspiracji do działania?
Aktualnych, wśród kobiet, które aktualnie sprawują taką funkcję, raczej nie wzoruję się na żadnej z nich.
Może być to postać historyczna.
Natomiast jeśli chodzi o postać historyczna, to i owszem, nieraz przyglądałam się pracy pani premier Margaret Thatcher, aczkolwiek no nie wszystkie aspekty i niekoniecznie w każdym zakresie jej styl rządzenia mi odpowiada, natomiast
no żelazna dama, jednak
rzeczywiście.
Decyzje niektóre kontrowersyjne, ale
tak i no bardzo trudne, ale niektóre elementy i sposób jej rządzenia rzeczywiście mnie inspirowały do przemyśleń.
Jasne. A tak na koniec tych tematów związanych z panią, gdyby pani miała wymienić taki największy sukces życiowy, niekoniecznie związany z samorządem, to co by to było?
Największy sukces życiowy to moja rodzina. Tutaj będę taka jak większość kobiet, to niezależnie jaki sondaż wzięłoby się pod uwagę. Każda z nas kobiet ceni sobie przede wszystkim rodzinę. Więc to, że ją mam, to jest dla mnie najważniejsze.
No dobrze. To myślę, że te tematy lekkie, łatwe i przyjemne możemy zakończyć. Chciałbym, korzystając z okazji, że jest pani w studiu, porozmawiać jeszcze stricte o samorządzie i tak na rozgrzewkę może zapytam, albo inaczej, gdyby pani miała dokończyć zdanie, Luboń to dla mnie?
Miasto mojej, mojej rodziny?
I tak po prostu.
Tak, tak po prostu. No.
Bo jest pani jakby lubonianką od samego początku, od urodzenia, można powiedzieć, tak? Mhm.
Tak, no znam tutaj prawie każdy kąt i rzeczywiście bardzo trudno byłoby mi podjąć decyzję o przeprowadzce. To mój mąż przeprowadził się ze Śląska, najpierw do Poznania, po czym za mną do Lubonia. I to on się tego miasta musiał uczyć, ja nie. I jestem bardzo do tego miejsca przywiązana i to tak po prostu to moje miejsce, ale z tego wypływa no, mnóstwo ważnych konsekwencji, a więc i przywiązanie, i dbałość, i troska, i chęć, żeby było jak najlepszym miejscem do zamieszkania dla mnie, dla innych. Mhm. Dbałość, a z tego wynikająca potrzeba, żeby nauczyć tego też innych, żeby zarazić tym, aby chcieli o to miejsce dbać. No więc to można by rozwijać długo.
Zaraża pani już tym samorządem mieszkańców drugą kadencję. Ta kadencja jest właściwie na półmetku. Ja chciałem zapytać o jakieś pierwsze podsumowanie, ale przede wszystkim o plany na przyszłość. Czy już pani rozważa, co będzie za 2,5 roku? Czy weźmie pani udział w kolejnych wyborach? Czy takie plany już są pani gdzieś tam w głowie znane? Już pani to kreśli?
Tak, jeżeli będzie to możliwe, to będę chciała startować.
Czyli?
Więc planuję oczywiście, że tak. Takie plany trzeba już rozważać dużo wcześniej. Choćby dlatego, że najważniejsze u nas w mieście są inwestycje, które wymagają kilku lat przygotowań. Mm-hmm. Budowa dróg, choć mieszkańcom się wydaje, że jest to sprawa prosta i taka, która od podjęcia decyzji do realizacji wymaga jakichś tam choćby paru miesięcy tylko, to jednak tak nie jest i od decyzji po realizację mijają nawet 3-4 lata, więc jeżeli ja planuję już, a mam tych planów, mamy projektów jeszcze niezrealizowanych albo takich, które są w trakcie, tak dużo, że wiem, że przez następne 2 lata nie jestem w stanie ich zrealizować, więc chcę jeszcze kończyć.
Jasne. A gdyby pani miała wymienić przez te półtorej kadencji takie największe sukcesy pani zdaniem i ewentualnie coś, czego nie udało się zrealizować, to co by to było? Czy coś takiego przychodzi pani do głowy?
Nie, tak, no największe sukcesy to jednak, jak patrzę na nasz budżet, a on nie jest, jeśli chodzi o możliwości finansowania inwestycji, zbyt duży, to pozyskane środki zewnętrzne przez ostatnie lata. 35 milionów, które nam się udało uzyskać, to już jest znacząca kwota. No, tutaj przypomnę lub powiem tym z Państwa, którzy nie wiedzą, że mamy rocznie około 10 milionów na inwestycje, no, kilkanaście łącznie z tymi, które dotyczą budynków, ale na drogi na przykład mamy około 8-10 milionów. W ostatnich latach wydajemy po 6, 5, 7. W tym roku mamy 8 zaplanowanych i oby się udało je zrealizować.
To są te plusy, a coś, co jednak no, nie do końca wyszło.
Coś, co się nie udało, co planowaliśmy, to generalnie to były do tej pory drobiazgi z tych rzeczy, które się nie udało zrobić. I panie redaktorze, no nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy. Trzeba by
to
zapytać
konkurentów. Ja może podpowiem. Oczywiście nie mówię tego przez pryzmat obietnic wyborczych, natomiast śledząc też głosy mieszkańców na różnych forach różnego rodzaju, na pewno marzy nam się w Luboniu basen. Proszę powiedzieć, jak to faktycznie z tym basenem jest? Czy to jest taka sprawa, którą samorząd Lubonia może przede wszystkim udźwignąć? Czy to się da sfinansować? Jak to powinno funkcjonować? I dlaczego go jeszcze do dzisiaj nie ma? Bo takie rzeczywiście głosy się dosyć często pojawiają.
A tak, no to jeżeli byśmy mieli uznać, że porażką moją byłoby niezaspokojenie oczekiwań mieszkańców co do różnych rzeczy, no to tak, no to takich porażek mogłabym wyliczać, bo nie, do tej pory nie udało się zacząć, nie wiem, budowy tramwaju do Lubonia. Do tej pory nie rozpoczęliśmy i niestety nie rozpoczniemy budowy basenu. I do tej pory nie wybudowaliśmy większości dróg, które wymagają wbudowania. Ale tak do tego nie podchodzę. No niemniej, no, jeśli ktoś by oczekiwał budowy basenu i uznawał jego brak za niepowodzenie, no to tak, to przyznaję. Jest to, nie, jest to rzecz, która na pewno będzie niepowodzeniem przez najbliższe lata również i nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto pojawi się jako mój następca, zechciał również taki basen wybudować, bo jest to inwestycja o nim przecież kilkudziesięciomilionowa, żeby mogła ona zachęcić do tego, aby tam przyjść. Zawsze byłaby oceniana pod kątem takich już istniejących inwestycji, czy to w Poznaniu, czy w okolicznych gminach, a więc nie mogłaby być gorsza. Kilkadziesiąt milionów, no to pamiętajmy, to jest kilkuletni budżet inwestycyjny miasta Lubonia, więc właściwie musielibyśmy zaprzestać budowy dróg, rozbudowy szkół, budowy przedszkoli i skoncentrować się tylko na takim obiekcie. I poza tym musielibyśmy ograniczyć zapewne wydatki bieżące na różne takie niezbędne potrzeby, bo funkcjonowanie basenu nie jest dochodowe i jeżeli ma prowadzić to gmina i oczekuje się wówczas od tej placówki, iż będą tam lekcje WF-u dla szkół, bo to byłoby oczywiste, że nie mogłoby ich nie być. Nie mogłyby być wtedy pełnopłatne, bo nie wyobrażam sobie, żeby nasze dzieci, mając w Luboniu basen, płaciły za godzinę wejścia na basen tyle, ile płacimy w tej chwili w basenach komercyjnych w Poznaniu. Tym samym musielibyśmy to dotować. No i to byłyby te koszty utrzymania, na które miasto w tej chwili nie stać. Czyli nie sądzę, żeby w najbliższych latach, po tym jak już mając doświadczenie kilkuletnie, znam nasze możliwości budżetu, żeby to było w przyszłości możliwe.
Czyli okazuje się, że nie jest to wcale prosta sprawa i wynika z ogromnych kosztów, nakładów, które musielibyśmy ponieść, na które pozwolić sobie nie możemy.
Niestety nie. Mamy ponad 40% nieutwardzonych dróg, około 60 kilometrów do wybudowania. Patrząc na choćby tegoroczny budżet 8-milionowy, jesteśmy w stanie wybudować 2-2,5, no może 3 kilometry. A więc łatwo policzyć, że te kilkadziesiąt kilometrów dróg, które nam brakują, to naprawdę porządne kilkanaście lat pracy.
No właśnie, wywołała Pani kolejny temat, czyli te drogi, które no jednak pozostawiają wiele do życzenia. Pani zdaniem, ile lat jeszcze miasto Luboń będzie się zmagało z nieutwardzonymi drogami? Kiedy wreszcie będziemy mogli powiedzieć, że tak, Luboń jest miastem, które jest właściwie całkowicie utwardzone, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową?
No myślę, że jeszcze kilkanaście lat przy takim tempie. I mówiąc o tempie, nie uważam, że jest ono wolne, bo jesteśmy w stanie przy takim budżecie budować tylko określoną ilość kilometrów, nie jesteśmy w stanie więcej. Ten budżet na pewno się nie zwiększy, bo nie mamy możliwości zwiększenia dochodów, gdzie no największą pozycją to jest nasz udział w podatku dochodowym, czyli w PIT-cie. Nie mamy własnych gruntów, które moglibyśmy przeznaczyć w większym zakresie pod działalność gospodarczą i mieć większe wpływy z podatku od nieruchomości, tak jak to robią sąsiednie gminy, które przeznaczając w planach zagospodarowania takie tereny, mogą korzystać z tego, że duże firmy lokują tam swoje siedziby, hale, fabryki i powierzchnia, od której naliczany jest dużo większy podatek od nieruchomości, jest ogromna. Nasze wpływy są ograniczone, tym samym wydatki również, więc jeszcze kilkanaście lat, myślę, musi minąć, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że drogi w większości są utwardzone, a pamiętajmy, że budujemy nowe, a te, które budowali nasi poprzednicy, już wymagają remontu.
To oczywiste. Właściwie wyprzedziła Pani moje następne pytanie, bo chciałem zapytać Pani opinię na temat właśnie struktury Lubonia, jego specyfiki, jego powierzchni, jego położenia, jego struktury mieszkańców, biznesu, tego, czy tych podatków od przedsiębiorców jest tutaj w skali aglomeracji więcej czy mniej i właśnie jak do tego podejść? Czy Pani zdaniem tu się po prostu trudniej rządzi, aniżeli u sąsiadów, czy jakby problem finansów jest gdzie indziej?
Oczywiście, że się trudniej rządzi z powodu ograniczonego budżetu, tak? I wpływów do budżetu, choćby z tego tytułu, że podatek czy dochodowo do osób prawnych, czy podatek od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest naprawdę dużo niższe, aniżeli mają te wpływy z tych podatków nasi sąsiedzi.
No ale mieszkańcy mogą powiedzieć tak, ale no w innych gminach też narzekają na budżet, natomiast no jednak dróg się więcej buduje, więcej się na to przeznacza, czy na inne wydatki, czyli pani jednak konsekwentnie odbija tą piłeczkę, uzasadniając to brakiem środków.
Tak, dlatego że wiemy, że mamy takie możliwości, iż jak to mówi mój zastępca, przerobilibyśmy być może większy budżet inwestycyjny.
A jeśli chodzi o środki zewnętrzne, pani zdaniem już tutaj pozyskujemy to, co możemy, to jest maks, czy jeszcze są jakieś inne możliwości, z których na przykład nie skorzystaliśmy, albo wie pani, że będziemy korzystać?
Do tej pory nie było takich dofinansowań, z których skorzystania rezygnowaliśmy. Natomiast jak to będzie w przyszłości, być może będziemy musieli takie decyzje podejmować, bo przypominam, że to, aby móc skorzystać z dofinansowania zewnętrznego, jest uzależnione również od tego, że stać nas na wkład własny. I jeżeli nasze możliwości finansowe będą ograniczone, to nie będziemy w stanie wykorzystać wszystkich źródeł zewnętrznych, czyli startować we wszystkich możliwych konkursach.
A czy powinniśmy się dogadywać z wojewodą, ze starostą, z gminami ościennymi w ramach aglomeracji, być może oddawać drogi jako drogę powiatową czy drogę wojewódzką, tak aby o te środki zewnętrzne no może było łatwiej, może w ten sposób, czy my jakoś współpracujemy w tym zakresie z naszymi partnerami z tych innych szczebli samorządu?
Jasne, że współpracujemy. Czy powinniśmy się dogadywać, ależ robimy to, natomiast to już by trzeba konkretnie spojrzeć na konkretną drogę, w sprawie której taką współpracę choćby z powiatem podejmowaliśmy i nasze dwa główne ciągi komunikacyjne były brane pod uwagę jako te, które miałyby stać się drogą powiatową. Natomiast stosunek powiatu był tam jednoznaczny, przejmą te drogi, o ile zrezygnujemy w planach zagospodarowania przestrzennego z ich poszerzania, to znaczy zostaną w takim kształcie, w jakim są obecnie, choćby ulica Żabikowska, która w planach ma być poszerzona, bo docelowo, być może, nie chcę tutaj kreślić perspektywy czasowej, mógłby do Lubonia dojeżdżać tramwaj. I przy takich planach rozwoju tej drogi starosta mówi kategorycznie nie, nie przejmę tej drogi w takim kształcie.
Jest jeszcze jeden trudny temat, który, no nie wiem, czy spędza sens powiek Luboniowi, mam na myśli most do Czapur, czy Szczapur, który jest planowany. Czy ta inwestycja jest pani zdaniem szansą dla Lubonia, czy jakby w tej formie nie do końca spełnia te swoje udogodnienia, które pan starosta prezentuje w okolicy?
Jeżeli realizacja tej inwestycji pozostanie w takim kształcie, w jakim w tej chwili jest projektowana, to znaczy most nie będzie miał i droga, która łączy Czapury z Luboniem, nie będzie miała dalszego przebiegu w tak zwanej drodze południowej biegnącej przez Luboń w stronę ulicy Głogowskiej, to nie jest to szansa dla Lubonia, ale wręcz przeciwnie, jeżeli zakończy się ta droga wlotem tylko w drogę wojewódzką 430, to cieszyć się będą mieszkańcy Mosiny Czapur, którzy wjadą do Lubonia, omijając korek na przejeździe kolejowym na Starołęce, czy omijając zamknięte szlabany, wjedzie do Lubonia i spowoduje zator na naszym odcinku drogi wojewódzkiej.
Czyli na dziś jest to zagrożenie, można powiedzieć.
Na dziś raczej dla nas tak.
A jest szansa, że jednak ta wersja, o której pani wspomniała, będzie zrealizowana?
Zawsze jest szansa, wszystko to kwestia pieniędzy.
Jasne. Nie chciałbym siać defetyzmu, natomiast zapytam, jakieś zagrożenia dla Lubonia w najbliższych latach pani widzi? Może to być związane z dowolną dziedziną zarządzania miastem? Do czegoś się powinniśmy szczególnie przygotować albo nastawić?
To jeżeli dojdzie do dalszego zagęszczania miasta, dalszej zabudowy, to na pewno będzie większy ruch na drogach, będą większe problemy z parkowaniem, z ilości samochodów, czyli będą problemy komunikacyjne, bo to jest, myślę, to, co nam zagraża.
Plus most Szczapur.
Plus most, wówczas droga wojewódzka również zakorkowana. I o tym głównie myślimy. To się wiąże z planami zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, które jeszcze są w Luboniu niezabudowane, czyli takie pola, na których póki co w studium planujemy usługi, przemysł. Mamy opór mieszkańców, którzy chcieliby, aby tam znalazła się mieszkaniówka. I to jest duże wyzwanie dla nas na najbliższe lata, a więc podjęcie ostatecznie decyzji, w jakim kierunku idziemy. I decyzja co do budowy tej drogi południowej, tym samym zaprzestanie budowy dróg mniejszej, o mniejszej znaczeniu, dróg lokalnych. I to są kwestie, które no, będą wymagały bardzo trudnych decyzji.
Ja muszę jeszcze zapytać też o problem, który no, na pewno dokucza wszystkim mieszkańcom, nie tylko Lubonia, mam na myśli smog. Czy tutaj Luboń jakoś szczególnie stara się go wyeliminować i ile to jeszcze potrwa? No, powietrze jest raczej fatalne. Oczywiście mówimy tutaj o skali ogólnej, no ale żyjemy w Luboniu, więc no, mieszkańcy oczekują jednak, że będzie można zaczerpnąć świeżego powietrza. Kiedy tak się stanie? Czy to jest w ogóle możliwe? I jaka jest perspektywa lat, żeby to zrealizować?
Pamiętajmy, że mamy datę graniczną 2023, kiedy mają być wyeliminowane wszystkie pozaklasowe piece, również u nas. Wynika to z uchwały antysmogowej województwa wielkopolskiego. I do tego momentu wszyscy mieszkańcy, którzy palą w piecach pozaklasowych, muszą je wymienić. Pomagamy mieszkańcom w tym. Już od 3 lat realizujemy program antysmog i dofinansowujemy na wymiany piecy. Co roku wymieniane jest przy naszym wsparciu ponad 50 piecy, więc pomimo, że jest to jeszcze nieodczuwalne, to myślę, że stan powietrza jest lepszy aniżeli 3 lata temu, choć nie jesteśmy w stanie tego jeszcze namacalnie odczuć, bo musielibyśmy sobie wyobrazić, że przywracamy w tej chwili na tych naszych lubańskich ulicach te 150 kopciuchów, które wcześniej zostały wymienione. To z pewnością byłoby dużo gorzej, natomiast nadal stan powietrza jest fatalny. Spacer w naszym mieście w moim przypadku kończy się tym, że ja wietrzę potem 2 godziny kurtkę.
No myślę, że większość mieszkańców się z tym boryka i to oczywiście dotyczy Lubonia, Mosiny, Puszczykowa, no może w mniejszym stopniu, natomiast jest to problem i rzeczywiście pani zdaniem do tego 2023 uda się jeszcze tych piecy w Luboniu wymienić więcej o 100-200, czy to raczej za duża skala?
100-200, mamy 2021. W tym roku zamierzamy wymienić, bo mam nadzieję, że będą osoby chętne, które już w marcu ustawią się w kolejce. Wymienimy kolejnych kilkadziesiąt, więc jest to realne, tak, że wymienimy w najbliższych latach 200 piecy. Możemy liczyć też na to, że część osób skorzysta z dofinansowania udzielanego przez powiat poznański. Tam jest dużo większa kwota niż ta, którą my dysponujemy. Co roku nasi mieszkańcy również korzystali z tego programu. Mam nadzieję, że będzie ich więcej w tym czy w następnym roku. Mam też nadzieję, że część osób skorzysta z programu Czyste Powietrze.
Czy w ramach tego programu coś robimy?
Tak, jako gmina zadeklarowaliśmy udział i wsparcie w tym programie. Będziemy otwierali punkt konsultacyjny i pomagali mieszkańcom wypełniać wnioski, które są dużo trudniejsze aniżeli te, które składa się u nas czy też w powiecie. I tutaj też jest szansa na to, żeby uzyskać dofinansowanie no dużo większe. Tam mówimy o przypadku osób, które mają trudniejszą sytuację finansową, mogą one uzyskać ponad 30 tysięcy złotych, więc są to już pokaźne środki. Także no jest to realne, że ta ilość tych piecy ulegnie dalszemu zmniejszeniu.
Ale do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.
Natomiast tak, nie łudźmy się, że to się poprawi w ciągu najbliższych 2-3 lat. To myślę, że jest dłuższa perspektywa czasu.
No nie brzmi to optymistycznie, ale myślę, że damy radę prędzej czy później. Jeszcze chciałem zapytać o pani zdanie na temat no, nakładanych obowiązków ze strony rządu na administrację samorządową przy zmniejszonych subwencjach. To dotyczy chociażby oświaty, ale nie tylko. Czy pani zdaniem to jakby będzie kruszyło nasz budżet, będzie coraz gorzej w tym zakresie? Czy raczej uda się te inwestycje, które sobie zamierzyliśmy, czy utrzymanie oświaty na tyle ogarnąć, że nie będzie z tym większych problemów? Jak to wygląda na dziś przynajmniej?
Trudno powiedzieć, czy będzie nam, czy ten wkład z naszej strony konieczny do realizacji zadań, które się na nas nakłada, będzie musiał rosnąć. Natomiast dzisiaj jest już bardzo znaczący. W 170-milionowym budżecie, myślę tu o wydatkach, wydatki na oświatę to jest ponad 56 milionów przy 24 milionach subwencji oświatowej. Czyli dokładamy ponad 30 milionów do oświaty.
No właśnie, czy to będzie uszczuplało nasz budżet kosztem innych inwestycji, na przykład budowy dróg?
To są, pamiętajmy, wydatki bieżące, więc będzie uszczuplało nasz budżet odnośnie wydatków niekoniecznie majątkowych, natomiast będzie wpływało na nasze możliwości kredytowe, bo im będzie mniejsza nadwyżka nasza operacyjna, czyli nadwyżka dochodów nad wydatkami, tym będziemy mogli i będziemy mieli mniejszą zdolność kredytową, a to z kolei wpłynie na naszą mniejsze zdolności do realizacji inwestycji. Więc tak, oczywiście przełoży się na mniejszą naszą zdolność inwestycyjną.
Ale z budowy dróg nie rezygnujemy.
Nie rezygnujemy, bo w Luboniu to jest najważniejsza rzecz jednak. Poza basenem oczywiście,
panie redaktorze. Poza basenem i poza czystym powietrzem.
I tak, poza czystym powietrzem.
Ale jest pani generalnie dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość samorządu w Luboniu.
Tak, jestem dobrej myśli, bo mam za sobą kilka lat, gdzie przy systematycznej, dobrej pracy mamy efekty. Tak? Miałam dzisiaj, nawet porównywałam budżet inwestycyjny z roku 2013-2014 i budżet inwestycyjny, który mamy w tym roku. No, podwajamy te kwoty. To są już znaczące kwoty na budowę dróg, dwukrotnie większe, trzykrotnie większe, aniżeli jeszcze kilka lat temu. Projekty, które dzisiaj realizujemy, to ich wartość, choćby zeszłoroczna, to już jest 900 tysięcy złotych. Patrząc na rok 2013, kiedy to były 33 tysiące złotych, powiedziałabym, jest nadzieja.
Jest nadzieja, czyli liczby też tą nadzieję dają. Jak rozumiem, jest pani dobrej myśli.
Tak, jestem dobrej myśli. No, świetnie się pracuje z tym zespołem, jaki w Urzędzie Miasta przez te lata został stworzony. No, są świetni ludzie. Bardzo dużo zaangażowanych osób. I to niekiedy zaangażowanych ponad miarę też, nie? Czyli ponad godzinami pracy, w weekendy. I to jest to, co najbardziej mnie cieszy i mnie też mobilizuje. Nie?
Czyli liczymy na to, że da to efekt, jeśli chodzi o mieszkańców, o Luboń, będzie się żyło lepiej.
Myślę, że tak. Natomiast mieszkańcy nie są w stanie zaakceptować tempa, tak, zmian. A ja też nie jestem w stanie każdemu z osobna wytłumaczyć, że przy takich środkach, jakimi dysponujemy, tego tempa nie jesteśmy w stanie nagle radykalnie zwiększyć. Aczkolwiek gdy poświęcam więcej czasu na wytłumaczenie naszej sytuacji, wytłumaczenie procesu inwestycyjnego konkretnej osobie, to zauważam, że kiwa ze zrozumieniem głową i mówi: ach, nie miałem pojęcia rzeczywiście, że to tak wygląda. Pamiętam taką rozmowę z mieszkanką, któregoś poranka spotkałam w holu naszego urzędu. Była bardzo zdenerwowana i żądała właśnie natychmiastowych inwestycji w drogi. Żądała rzeczy, których finansowo nie jesteśmy w stanie zaspokoić. I zapytałam, rozmawiając chwilę z nią, zapytałam, czy ona co roku wyjeżdża na wakacje za granicę. odpowiedziała, że nie, bo jej po prostu na to nie stać. Mhm. A czy wyjedzie w przyszłym roku? No raczej nie, bo też jej na to nie stać. No i tak od nitki po kłębek doszłyśmy do tego, że w mieście jest podobnie. Że na pewne rzeczy nas po prostu nie stać. Że realizujemy to, na co nam budżet pozwala.
Czyli tak na koniec sugeruje pani, że taką receptą na zjednywanie sobie ludzi, wyborców jest rozmowa, konsultacje i jakby takie tłumaczenie od podstaw, jak przebiega ten proces inwestycyjny.
Z pewnością tak. Rozmowa na pewno, bo jeżeli mieszkańcy danej ulicy po tym, jak się na nią wprowadzą, już po kilku miesiącach żądają jej utwardzenia.
No właśnie, co nie takim zdają mieszkańcom sobie odpowiedzieć?
No trzeba im cierpliwie tłumaczyć, jak wygląda struktura w mieście, jak wygląda, jak długo czeka się naprawdę u nas na to, żeby ta droga, przy której mieszkam, została utwardzona, ile jesteśmy w stanie rocznie wydać, jakie mamy dziś projekty, jak długo trwa projektowanie drogi, dlaczego to na przykład są 2 lata, bo niektórzy nie dowierzają, że jest to w ogóle możliwe, ale mamy takie przypadki, że nawet i dłużej, niestety. No, mówić, jeszcze raz mówić. Kiedy poukładają to sobie w głowie, to są w stanie wykrzesać trochę więcej cierpliwości.
Rozumiem. W takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy tą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość tego wywiadu i do zobaczenia w Luboniu.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Dziękuję.